Godzina 7:42, słuchają Państwo poranka w net. Godzina, tak, jest przed ósmą, a w naszym studio już kolejny gość, a ja zakładam słuchawki. W naszym studio kolejny gość, pan profesor Jacek Nowak, doradca Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzisiaj porozmawiamy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, a zacznijmy od tego, co dzieje się w ramach konsultacji społecznych, bo Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi jest zaniepokojona nowym rozporządzeniem, które przygotowuje resort rolnictwa. O co dokładnie chodzi?
Zaczęło się od tego, że tego raczej projektu rozporządzenia nie było. Jak co roku od 2003 roku pojawiało się, bo musiało się pojawiać ze względu na zapisy ustawy i politykę gospodarczą kolejnych rządów, to nie tylko obecnego rządu, czyli ustanowienia, utrzymania terytorium Polski wolnej od upraw genetycznie modyfikowanych organizmów, czyli GMO. Zaczęło się od tego, że na początku lutego pojawiało się projekt rozporządzenia przekazywany do konsultacji społecznych. Jakie to rozporządzenie? To jest rozporządzenie przygotowywane przez ministra rolnictwa, ale to jest rozporządzenie dla Rady Ministrów, czyli dla rządu. To jest sygnowane przez Radę Ministrów. O czym ono mówi? Ono mówi o zakazie stosowania materiału siewnego odmian genetycznie modyfikowanych, właściwie to już tylko kukurydzy o symbolu MON 810. I
czyli
nie pojawiło się tego
roku. Kukurydzy firmy Monsanto.
Tak, to jest taki sztandarowy, jeden ze sztandarowych produktów.
I co państwa zaniepokoiło?
Proszę państwa, że nie ma tego rozporządzenia. Jak nie ma rozporządzenia, to znaczy, że nawet odmiany wykreślone z katalogu unijnego, tak zwanego wspólnego katalogu, a więc i potem z krajowych, mogą być jeszcze przez 3 lata od wykreślenia legalnie sprzedawane.
Dlaczego tak się dzieje?
No to jest prawo unijne, przepraszam, jeśli chodzi o tę zasadę, to jest prawo unijne. A dlaczego tak się dzieje? No, nie wiem, jakieś zapomnienie.
Czyli coś wykreślamy, a mimo to przez 3 lata jest dostępne.
No takie jest pilnowanie raczej korzyści dużego biznesu niż interesów społeczeństwa.
A dlaczego w ogóle te odmiany są wykreślane?
To trzeba pytanie skierować do hodowców nowych odmian, do korporacji, organizacji, instytucji.
Czyli część wykreślamy, to, że a część zostawiamy.
Tak, część jest wykreślana, co roku pojawiają się nowe odmiany i w związku z tym, w celu utrzymania Polski wolnej od upraw GMO, co roku jest modyfikowane to rozporządzenie. Modyfikowana jest tak naprawdę tylko lista odmian zakazanych. To jest odmian, które się w ciągu roku poprzedniego pojawiły, a które nie były na poprzedniej liście, i odmian wykreślonych w ciągu roku, które nadal można jeszcze przez 3 lata...
I państwo domagają się skorygowania tego rozporządzenia.
Tak, już wyszło. Już wyszedł projekt. Projekt na razie wyszedł, tylko okrojony o 100 kilkadziesiąt odmian, które jeszcze mogłyby być sprzedawane. Nie sprawdziliśmy wszystkich, ale większość z nich mogłyby być jeszcze sprzedawane. Mimo, że wykreślone.
Czego się państwo
okazało
obawiają?
Się, że tak. No obawiają się, obawiamy się niestety zanieczyszczenia upraw polskich odmian kukurydzy i nie tylko kukurydzy, prożywani genetycznie modyfikowanymi uprawami. Jak już pyłek przekrzyżuje się, bo to najczęściej tak się dzieje, z konwencjonalnymi, ekologicznymi zwłaszcza, to nasza polska kukurydza straci konkurencyjność i przede wszystkim no, będzie szkodliwa, jak już udowodniono dla zwierząt. Ja jeszcze jedną rzecz powiem. Wystarczy, jak jedna roślina kukurydzy, która pyli w ciągu sezonu od 5 milionów do 50 milionów pyłków emituje. Dziękuję bardzo. Oczywiście nie wszystkie zapylą inne, ale dziękuję bardzo. Wystarczy.
Przypomnijmy naszym słuchaczom, jakie dzisiaj rośliny genetycznie modyfikowane, jakie nasiona tych roślin są dostępne w Polsce? Co możemy spotkać, jeżeli chodzi o te uprawy modyfikowane? Oprócz tej kukurydzy wspomnianej.
To słowo dostępne ma bardzo szeroki zakres znaczeniowy, dlatego że co innego jest, co można legalnie sprzedawać, a co innego oznacza właśnie szerzej dostępne, bo ktoś kupił za granicą, no to na przykład w Czechach czy Słowacji, gdzie jest to legalnie można sprzedawać, uprawiać i sobie tutaj przywiózł i uprawia. Także praktycznie oprócz kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej, która oficjalnie jest zarejestrowana, jej odmiany w wspólnym katalogu Unii Europejskiej, można spodziewać się nielegalnych odmian genetycznie zmodyfikowanego rzepaku. I ja mam od niejednego rolnika, czy osoby, która w sezonie jedzie wokół pól rzepaku, relację, że w okresie wzrostu rzepaku już widać, że rośnie pięknie, są opryskiwane Roundupem. Najprawdopodobniej Roundupem. A jedynie odmiany genetycznie zmodyfikowane, właśnie które odporne są na działanie tego niezwykle chwastobójczego, a jednocześnie rakotwórczego dla ludzi, prawdopodobnie rakotwórczego, to jest tylko stopień do bez żadnych przymiotników, zaklasyfikowany przez Światową Organizację Zdrowia. Mam tutaj raport najobszerniejszy w Polsce na temat właśnie glifosatu i Roundupu i innych herbicydów.
Czyli formalnie możemy kupić nasiona w Polsce tylko modyfikowanej kukurydzy, tak?
Formalnie, jeśli nie są zakazane właśnie tym rozporządzeniem. Bo jednocześnie oczywiście firmy nie sprzedają tych, które są zakazane rozporządzeniem do stosowania.
Czy w Polsce może każdy kupić sobie Roundup?
Każdy. Każdy, nawet ktoś, kto ma ogródek tylko prywatnie, a nie tylko instytucje, firmy, rolnicy, którzy przede wszystkim używają go.
Czy z ministerstwa nie płyną jakiekolwiek sygnały, żeby ograniczać dostęp właśnie do tego?
Nie znam takich sygnałów, chociaż produktu. Na świecie coraz więcej krajów bliżej sięgających, jak Francja, ogranicza właśnie dla prywatnych, dla osób fizycznych stosowanie używania Roundupu.
Mówi pan o tym raporcie, który jest obszerny. Co z niego wynika, jeżeli chodzi o glifosat,
ja i jeżeli
chodzi o Roundup?
Przeczytam tylko kawałeczek, kilka słów. Proszę pani, to jest raport mówiący o zagrożeniach zdrowia ludzi, zagrożeniach zdrowia zwierząt, zagrożeniach środowiskowych, narażeniu ludzi.
Czy jego autorstwa jest ten raport?
To jest raport zlecony przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi. No, nie ukrywam, że głównie się przyczyniłem, rok siedziałem, zbierając wyniki publikacji badań naukowych publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych. I jak się dopiero zestawi te wyniki, to włosy dęba stają.
Dobrze, to słuchamy fragmentu krótkiego.
Fragment krótki dotyczący zdrowia. Chodzi o narażenie zdrowia ludzi, którzy w pożywieniu, w wodzie, nawet w powietrzu pojawia się ten glifosat, jedzą żywność z pozostałościami, czy piją herbicydów, które zawierają glifosat. To jest... glifosat jest prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi. To jest klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia sprzed 4 lat. Jest kojarzony z dwoma rodzajami raka, nieziarniczymi chłoniakami złośliwymi i rakiem piersi. Jest prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem rozwoju między innymi poniższych chorób. To jest cytat. Prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem rozwoju z podsumowań badań naukowych. Wielu. Raka, bezpłodności, choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego, choroby układu krążenia, autyzmu, chorób układu pokarmowego, 4 tutaj mam wymienione, nieswoistego zapalenia jelit, chronicznej biegunki, zapalenia okrężnicy, choroby Crohna, również przyczynia się do otyłości, alergii, stwardnienia zanikowego bocznego. Jego stosowanie wykazuje zależność z podwyższonym ryzykiem poronień w 12 i 19 tygodniu ciąży u żon farmerów narażonych na działanie glifosatu w okresie prekoncepcyjnym. To jest cytat. Ingeruje w wiele procesów metabolicznych w roślinach i zwierzętach. Aha, stwarza możliwość występowania problemu z prawidłowym rozwojem płodu, czyli dziecka nienarodzonego, u kobiet. I to jest katastrofa społeczna. To już jest praktyka w Argentynie. Tam lekarze i naukowcy biją od lat na alarm. Wielokrotnie krotnie, to nie o kilka procent wyższy procent zachorowalności, lecz kilka razy wyższa zachorowalność na raka w obszarach, gdzie stosuje się na dużych obszarach opryskiwanie Roundupem czy innymi zawierającymi glifosat. Co jest najgorsze, glifosat jest traktowany przez organizm jako hormon w związku z tym, nie można ustalić norm dla niego, które byłyby bezpieczne. Praktycznie na dowolnie małych ilościach już istotnie organizuje na procesy metaboliczne i to...
Rozumiem, że tak jak jest we Francji, to państwo też występowali do przedstawicieli rządu czy do ministerstwa, żeby wprowadzić ograniczenia dotyczące Roundupu.
Oczywiście,
bez odzewu.
To oczywiście był to nasz duży, nie tylko Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi, obszerny list do premiera przede wszystkim i do ministra z 8 listopada. 7 punktów kierunków naprawy i rolnictwa, i produkcji żywności, między innymi oczywiście ograniczenia środków chemicznych, to nie tylko, ale jako sztandarowy. To są właśnie te herbicydy zawierające aktywny składnik, którym jest glifosat. Ale też i o utrzymanie przede wszystkim warstwy rolników, którzy udowodnili przez stulecia, że potrafią zachować najważniejsze zasoby każdej gospodarki, jakim jest gleba i bogactwo gatunkowe uprawianych roślin i hodowanych ras zwierzęcych. Czyli przede wszystkim u nas tradycyjne i ekologiczne, dzisiaj ekologiczne, drobne i średnie gospodarstwa rolne. Oczywiście jest kilka dużych gospodarstw ekologicznych i stosujących prawidłowe metody upraw, bo gleba, proszę państwa, ja od kilku lat jestem bardzo smutny, ponieważ FAO, Światowa Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa ONZ-owska, która na największym obszarze kuli ziemskiej prowadzi badania, ujawniła, że ludzkości zostało tylko 60 lat, jeżeli nie powstrzyma degradacji gleby. Po prostu zniknie wierzchnia upraw na gleby. Dwa pokolenia, kiedy na niektórych obszarach, niektórych areałach od tysięcy lat uprawia się. Wskutek chemizacji rolnictwa przede wszystkim.
A jak pan odniósł się do tych zmian proponowanych przez resort rolnictwa, który zapewnia, że uprawa w Polsce będzie niemożliwa?
To jest, niestety, byłaby niemożliwa, gdyby była powszechna świadomość prawa w Polsce, a to prawo wprowadziłoby bezpośredni, jednoznaczny zakaz uprawy GMO w Polsce. Otóż rok temu została znowelizowana ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, gdzie takiego zakazu nie wprowadzono. Wprowadzono za to, zresztą to wskutek realizacji wyroku Sądu Europejskiego, Trybunału Europejskiego, warunki prowadzenia upraw w Polsce. No więc mamy, owszem, jednym z pierwszych zdań nowelizowanych przepisów jest punkt, że terytorium Polski jest terytorium wolnym od upraw GMO, a w następnych są opisane warunki prowadzenia upraw. Oczywiście są to bardzo trudne i bezpieczne, praktycznie trudno je będzie sprawdzić, ale proszę pani, jak rolnik ma, ile rolników zna przepisy, jak rolnik może kupić sobie materiał siewny, jakieś rośliny, to sobie wysieje. A potem się będzie mal. Ja nie mówię o wszystkich, mówię o części. Wystarczy jedna uprawa, żeby skazić, i to skażenie genetycznie modyfikowaną rośliną będzie coraz bardziej postępujące.
Bo jak wiemy, obrót nasionami GMO jest w Polsce dozwolony. Pan profesor Jacek, tak? Ostatnie zdanie?
Nasionami, jak już mówiłem, praktycznie można. Formalnie firmy nie powinny.
Mówił pan profesor Jacek Nowak, doradca Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Godzina 7:56, słuchają państwo Poranka Wnet, a my teraz łączymy się z Holandią, gdzie jest pani Ewa Stasinowska, Klub Gazety Polskiej w Amsterdamie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Opowiedzmy o najnowszych informacjach dotyczących wczorajszego zamachu w tramwaju. Zamach miał miejsce w centralnym mieście w Holandii, w Utrechcie. Co dziś wiemy?
No dzisiaj jeśli chodzi o określenie zamach, zaczęły się dyskusje, czy to był zamach, czy to był incydent. Wczoraj było bardzo wyraźnie, nawet premier bardzo zdecydowanie określił ten atak zamachem. W tej chwili wyważa się to i mówi się, że to może był atak na tle terrorystycznym i tak dalej. No w każdym razie cała Holandia jest wstrząśnięta, ponieważ to wydarzyło się w biały dzień w mieście, które po prostu nikt się nie spodziewał, że to w Utrechcie się coś takiego zdarzy. Raczej kandydatami do zamachów były Amsterdam czy Rotterdam. W tej chwili wiadomo, że zginęły 3 osoby. 5, wczoraj mówiono o 9, jest rannych. Wśród tych 5 osób 2 są ciężko ranne. Wiadomo też, kto zginął. Przypadkowi ludzie. Młoda dziewczyna, która jechała do pracy, studentka 19-letnia, mężczyzna, emerytowany trener młodzieżowej drużyny piłki nożnej. O 3 osobie nic nie wiadomo. Aresztowano w tej chwili 3 osoby. Sprawca, to jest Turek Gekman Taris, 37 lat, i jeszcze jego brat. 3 osoba, dane nie są wiadome. Wiadomo natomiast na temat sprawcy. Okazuje się, że to był kryminalista, człowiek niezrównoważony psychicznie, który miał na swoim koncie ponad 9 spraw. Jeszcze 2 tygodnie temu miał sprawy w sądzie za gwałt i przedtem siedział 9 tygodni w areszcie, ale wypuszczono go. I tutaj pojawił się nowy temat. W Holandii w ostatnich latach policja, sądy bardzo łagodnie traktują ciężkich kryminalistów. I w tej chwili jest dyskusja na temat właśnie, też na ten temat, kto jest za to odpowiedzialny. Za jutro mamy tutaj w Holandii wybory do władz prowincji. Partie polityczne, które biorą udział w wyborach, zawiesiły wczoraj kampanię wyborczą i dzisiaj powoli się to zaczyna, no ale zarówno dziennikarze, jak i mieszkańcy Holandii pytają, no kto jest odpowiedzialny. I niestety muszę powiedzieć, że nawet w najbliższym otoczeniu moi znajomi mieszkają w miejscu, gdzie wiadomo, że mieszka jakiś bardzo aktywny dealer narkotyków. Codziennie w nocy przychodzą do niego klienci czy dealerzy. Policja przyjeżdża, parę razy przyjechała i odjeżdża. I tu jest problem, który w związku z tym zamachem pojawił się w mediach publicznych. Tytuły to wiadomo, w tej chwili też dużo jest takich niesprawdzonych wiadomości. Tytuły w gazetach dzisiaj były takie: miasto w strachu, Holandia wstrząśnięta atakiem, Utrecht sparaliżowany. No to ten ostatni tytuł to troszeczkę właśnie nie jest adekwatny, ponieważ Utrecht był wczoraj sparaliżowany, natomiast dzisiaj już wszystko wróciło do normy. Także kiedy wczoraj słuchaliśmy wiadomości, wyglądało na to, że sprawa jest o wiele poważniejsza. Być może jest bardzo poważna, no ale wiadomo, żeby nie siać paniki, to media czy politycy nie informują o wszystkim. Natomiast są związki tego sprawcy, rodzinne związki z organizacją, która została w Niemczech zakazana. To jest organizacja związana z sektą salafistów. Nie wiem, jak to po polsku mówić, czy w Holandii mówi się
salafitów.
Salafitów państwa kalifatu. Podobno, ale to tylko jeden świadek słyszał, sprawca krzyczał Allah Akbar. Okazało się, że jest to facet, ten sprawca, który jest niestabilny psychicznie, nie był leczony. nie był leczony. Podobno stan był znany w środowisku, w tureckim środowisku w Utrechcie, tam gdzie mieszkał, jako wariat, jako człowiek, który miał incydenty bardzo takie religijne, a jednocześnie był kryminalistą.
I tutaj musimy postawić trzy kropki. Bardzo dziękuję za te relacje. Na pewno będziemy jeszcze informować, czy to w audycji południowej, czy popołudniowej, na temat tego, co dzieje się w Holandii. Bardzo dziękuję. Pani Ewa Stasinowska, Klub Gazety Polskiej Amsterdam, a my już zaczynamy, drodzy Państwo, przegląd prasy.